No to teraz przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej naprawdę sporo dyscyplin. Na początek będzie żużel, potem kajakarstwo, futbol amerykański, piłka ręczna, siatkówka i jeszcze duża dawka piłki nożnej. Na początek jednak speedway. 6 punktów i 12 miejsce. To dorobek Patryka Dudka podczas sobotniej Grand Prix Szwecji w Hallstavik. Wynik żużlowca Falubazo Zielona Góra na pewno znacznie poniżej oczekiwań. Pracujemy, ale mamy kryzys, mówi nam ojciec i menadżer Patryka, Sławomir Dudek.
W ogóle ciężko jest nam pewne rzeczy stwierdzić, chociaż tam jakieś przemyślenia mamy i można powiedzieć, brakuje nam czegoś do tego wszystkiego, żeby wydawało się na ostatniej tej właśnie imprezie, że idzie wszystko w miarę w dobrym kierunku i sprzętowo, i ogólnie jeździecko Patryka, a wyszło z tego jakby największa do tej pory porażka. I tak sami różne plany sobie tu kryjemy czy coś. Także no ciężko też nam powiedzieć. Wydawało się, że wszystko powinno być dobrze, bo i tor naturalny, gdzie łatwiej się może dopasować i tak może być dobrze, w miarę dobrze przygotowany, tam pola startowe, wszystko przyczepniejsze, no wszystko to, co nam powinno odpowiadać, a jednak czegoś zabrakło. No, być może przyszedł taki chwilowy kryzys ogólnie i trochę sprzęt. W pewnym momencie trochę gdzieś to siadło. Być może i u Patryka trochę jest jakaś niska forma, środek sezonu, jakiś przyszedł kryzys.
Tyle Sławomir Dudek, ojciec Patryka. No miejmy nadzieję, że ten kryzys jak najszybciej w teamie Dudków uda się zażegnać. Tymczasem Mateusz Bartkowiak został młodzieżowym wicemistrzem świata na żużlu w klasie 250 cm sześciennych. Zawodnik Stali Gorzów w finałowym turnieju uległ tylko Niemcowi Ben Ernstowi. Z 15-latkiem i jego trenerem Piotrem Paluchem rozmawiał Filip Górecki.
Uzyskałem awans do finału mistrzostw świata w kategorii 250 centymetrów sześciennych. Pojechałem na finał do Torunia. Udało się zdobyć wicemistrzostwo świata. Szczerze jestem w pełni zadowolony, bo złoto było bardzo ciężko. Niemiec Beners, który wygrał, naprawdę odjeżdżał, miał fenomenalne silniki. Ja po tym trudnym moim początku, którym tam zacząłem 2-1-1, cieszyłem się, że uzyskałem awans do półfinału, a potem z półfinału awansowałem do finału i już, kurczę, mówię...
No właśnie, rozkręcałeś się powoli w tym turnieju finałowym, tak?
Tak, tak, rozkręcałem się powoli. Trochę to tam częściej dopisywało coś, ale nie zamałem się psychicznie i było dobrze.
Co by nie mówić, być wicemistrzem świata to jest krok do przodu, trochę też już przejście na wyższy poziom, taki oczekiwań.
No, na razie na spokojnie do tego podchodzę.
Skąd się w ogóle wziął Mateusz Bartkowiak w żużlu, może przypomnijmy, powiedzmy?
Z Wawrowa. Jestem z Wawrowa. Jestem ze szkółki w Wawrowie. Każdemu młodemu chłopakowi polecam tą szkółkę. Ja się stamtąd wywodzę. I tam stawiam swoje pierwsze kroki.
A co cię skłoniło, żeby stawić pierwsze kroki?
Lubiłem motory. Zawsze mnie to jakoś tam cieszyło, pasjonowało. No i to tak.
Trener Piotr Paluch swego czasu, będąc już zawodowym żużlowcem, czasami pogrywał w piłkę w zespole Korona Borek. Też dzielisz trochę czas między żużel a piłkę w Lubuszaninie Drezdenko.
Tak, tak, zgadza się. Pozdrawiam cały klub Lubuszanina Drezdenko. Grywam, jestem w drużynie trampkarza i to jest taka fajna odskocznia od tego wszystkiego, od żużla.
Chcesz to kontynuować, tak? Żużel, piłka na razie?
Zobaczymy. Na razie tak, na razie to trochę pomaga. Na razie tak.
Co by było, jakby trener pierwszego zespołu zaprosił kilku młodych zawodników, ostatnio grało w Lubuszaninie, debiutowało?
I wtedy nie, wtedy raczej nie, wtedy raczej...
Czyli pełna, czysta pasja piłka.
Tak, tak, tak.
Powiedzmy, jaki wymiar ma ten sukces Mateusza Bartkowiaka, prestiż tych zawodów w klasie 250?
Witam. Połowiczny, ponieważ to jest 250, żartuję teraz. Duży ma wymiar, ponieważ jeździł z tymi najlepszymi zawodnikami świata, jeżeli chodzi o 250. I taki sukces daje takiego dużego kopa, jeżeli chodzi o głowę, jeżeli chodzi o jazdę, ponieważ tam parę manewrów takich wykonał, który się wcześniej tutaj nauczył, ale głównie tam decydowały sprawy sprzętowe, gdzie kto miał najlepszą bazę sprzętową, najszybszy motocykl, ten dobrze jechał.
A ta historia pokazuje, że te sukcesy się później przekładają na ten już w pełni dorosły żużel?
Tak, pokazuje, ponieważ Bartek był też mistrzem Polski na minitorze, Bartkowiak również mistrzem Polski i systematycznie pnie się w górę, oczywiście powoli, robi postępy i oby tak dalej, jeżeli to będzie dalej czynił, to będzie dobry zawodnik, aczkolwiek nie ma co nakładać jakiejś dużej presji, on wie sam, co ma robić i będzie dobrze.
Ciekawy akcent też tej imprezy, bo wygrał Niemiec, to już dawno chyba nie mieliśmy takiego sukcesu niemieckiego żużla.
Dawno, chociaż no, jeżeli chodzi o bazę sprzętową tego Niemca, to naprawdę była ogromna, 3 motocykle z najwyższej półki, a my nie mieliśmy aż takiej dużej, ale robił to sobą, można powiedzieć.
Jak się pracuje z Mateuszem Bartkowiakiem?
Przyjemnie się pracuje, chłopak wie, czego chce, dąży do sukcesu, jest pracowity, słucha się wszystkich i chce jeździć na żużlu, chce zdobywać jak najwięcej doświadczenia, a co za tym idzie, święcić też jakieś laury, jeżeli będą zawody następne.
Trochę starszy, młody zawodnik, czyli Bartosz Zmarzlik w ten weekend na podium w Grand Prix będzie walczył, jeszcze nie ucieka mu to podium, jeszcze długo. Całkiem nieźle poszło.
Nie ucieka, jeszcze jest trochę tych cykli Grand Prix, a pokazał Bartek, że jeżeli jest w miarę szybki, dopasowany, to potrafi wygrywać z tymi najlepszymi. Poza tym jego tam się obawiają też, jest pełen respekt między nim a zawodnikami i odwrotnie. A druga sprawa, no na tyle ile mógł, tam jego cały team pracował, ile się dało, wyciągnął to trzecie miejsce, aczkolwiek było bardzo trudno, bo było widać jaki szybki był Offinden, jaki szybki był drugą fazę zawodów, praktycznie całe zawody, Janowski, to byli praktycznie nie do ugryzienia, ale cały czas będzie szukał, będzie się dopasowywał i będzie dobrze.
No to po żużlu pora na kajakarstwo. W miniony weekend na torze Malta w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Polski. 11 medali wywalczyli zawodnicy AZS AWF Gorzów. O ich występie i dyspozycji na 6 tygodni przed Mistrzostwami Świata rozmawialiśmy z trenerem AZS-u AWF Markiem Zacharą.
Wróciliśmy z Mistrzostw Polski Seniorów, które jednocześnie były eliminacjami do kadry na Mistrzostwa Świata Seniorów, które się odbędą pod koniec sierpnia. I muszę przyznać, że zawody zostały rozegrane po naszej myśli. Tutaj największą dla nas jakby przyjemną formą, że Witek Łazunow wygrał C1000, to jest konkurencja olimpijska i na Mistrzostwa Świata wystartuje w tej konkurencji. No wiadomo, Karolina Naja, Ania Puławska i Paweł Kaczmarek, ta grupa potwierdziła swoją też wynikami kwalifikacje, bo Kaczmarek wygrał 1200, Ania jako wicemistrzyni Europy wygrała po walce, zresztą znają Karoliną, która prowadziła większość dystansu, Ania Puławska, także te dwie jadą, także dwie dziewczyny, kajakarza i kajakarza mamy na Mistrzostwa Świata Seniorów. Dodatkowo te regaty były również kwalifikacją do akademickiej Mistrzostw Świata, które się odbędą 10-12 na Węgrzech w Szolnok i tam się złapała grupa. No, ci, co mogliby jechać w Witek Łazunow, nie mogą pojechać z powodu, że są uczestnikami Mistrzostw Świata, inni mają już program treningowy, ale ci pozostali, tutaj ładnie wypadł Grzegorz Bryński, Robert Olszewski i Kamil Kołpak i ci zawodnicy jeszcze wystartują w akademickich Mistrzostwach Świata.
Forma naszych czołowych kadrowiczów daje powody do optymizmu, do Montemor 6 tygodni?
Myślę, że tak, no bo to, jak powiedziałem wcześniej, Ania z Karoliną no, ścigały się tutaj we dwie, no właśnie z dużą przewagą nad następnymi, taką no, rozsądną przewagą i tutaj widzę, że Karolina idzie do przodu, a Ania podtrzymuje swój poziom sportowy. No, Witek Łazunow w pierwszej eliminacji na 1000 był drugi, teraz wygrał tą jedynkę 1000, bo taki cały czas cel mieliśmy. Jak zdjęli z Igrzysk Olimpijskich 200 metrów, no to cały trening żeśmy zrobili no, inny pod 1000 metrów, żeby, a ma do tego predyspozycję, bo przypomnę, kiedyś w juniorach był mistrzem świata w maratonie, także ma predyspozycję w ogóle ogólnie, ma i szybkościowe, i wytrzymałościowe, także bardzo utalentowany zawodnik. Także jest progresja, no i należy oczekiwać, że na igrzyska możemy się spodziewać w przyszłym roku, no przypuszczam, 3-4 zawodników.
Teraz kadrowicze wracają do pracy, już taki ostatni etap, tak?
No tak, kobiety jadą do Livigno w góry pływać na wysokości 2000 metrów, to z kadrą. Kanadyjczycy zostają w Polsce i kajakarze również zostają, znaczy wjeżdżają do Portugalii, a Paweł Kaczmarek jeszcze podejmie decyzję, czy będzie trenował indywidualnie, czy z grupą.
Tyle trener AZS-u AWF Gorzów, Marek Zachara, a z kajakarstwa płynnie przechodzimy do futbolu amerykańskiego. Wataha Zielona Góra pokonała w sobotę na własnym stadionie Tower Sopole 60-20, no i tym samym Zielonogórzanie zakończyli rundę zasadniczą drugiej ligi na pierwszym miejscu, co warto podkreślić, z kompletem 6 zwycięstw, czyli z tak zwanym bilansem 6-0. Dzięki temu będą mieć przewagę własnego boiska, własnego stadionu w tej najważniejszej części sezonu, czyli w playoffach, które już niedługo, pod koniec lipca, dokładnie mecz półfinałowy playoff, no a właśnie w nim do Zielonej Góry przyjedzie ekipa Green Ducks Radom. Krystian Wójcik, grający trener Watahy Zielona Góra. Jak podsumujesz, ocenisz dzisiejszy mecz?
Ogólnie bardzo udany ofensywnie. No straciliśmy raz piłkę, niestety ja ją straciłem, no i później jeden drive nam nie wyszedł, ale praktycznie za każdym razem punktowaliśmy. 60 punktów zdobytych w sezonie, największa ilość. Rozkręcamy się, aż się boję, co będzie w półfinałach.
W ilu procentach dzisiaj te założenia taktyczne zostały wykonane? W 90?
Myślę, że tak można około 90 szacować. W obronie no, oddaliśmy tego pola troszeczkę więcej, jak chcieliśmy, ale no, udało się też powstrzymać Towers kilka razy. W czwartej próbie wymusić tą stratę, więc ogólnie bardzo udane spotkanie.
Przed meczem była nerwowość, czy raczej spokój?
Troszeczkę tak. Powiem szczerze, myślę, że fajnie troszeczkę gra się gdzieś tam na wyjeździe, gdzie nie ma tej presji tłumu, nie chce się zawieść tych znajomych tutaj, którzy są, no ale to też dodaje skrzydeł, ale na początku przed całym meczem jest troszeczkę stres, później dzięki kibicom, dzięki ludziom tu zgromadzonych to wszystko znika, no i już gramy swoje.
Po rywalu z Opola trochę więcej się spodziewaliście?
Myśleliśmy, że troszeczkę więcej punktów tutaj padnie, tak naprawdę myśleliśmy, że to będzie około 30-40 punktów i będzie naprawdę wyrównane spotkanie. Ułożyło się spotkanie jak się ułożyło, byliśmy troszeczkę lepiej przygotowani, także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego meczu.
Ten bilans 6-0 to spore osiągnięcie.
Raczej tak. Fajne osiągnięcie, szczególnie ważne i fajne, że to jest nasz pierwszy sezon debiutancki jako Wataha, jako nowy twór. Tak jak powiedzieliśmy na początku sezonu, kiedy ludzie gdzieś tam próbowali nam zarzucać tą zmianę, myślę, że teraz już nikt nie może powiedzieć nic złego i każdy no jest w stanie powiedzieć, że to była dobra zmiana i nikt nie żałuje.
No to pytanie, co dalej? Teraz półfinał, playoff, tak?
Na tą chwilę półfinał, najważniejszy mecz sezonu. Przyjeżdża do nas drużyna z Radomia, Green Ducks. Chcielibyśmy ten mecz jak zawsze wygrać. Wiemy, że zespół dysponuje troszeczkę krótszą ławką rezerwowych jak nasz, więc no, będzie im tutaj ciężko, ale no, myślę, że przyjadą i będą walczyć o swoje.
Ta przewaga własnego boiska na tym etapie najważniejszych meczów sezonu to jest spory atut faktycznie?
Tak, jednak szczególnie gdzie Radom będzie musiał przejechać około 500 km, aż boję się co myśleć, jakbyśmy ten mecz przegrali, musieli jechać do Lublina, ponad 700 km, także no, jest to duży atut, jesteśmy wyspani, jesteśmy wypoczęci, plus mamy kibiców, którzy nas niosą, także mega, mega, mega super sprawa.
To kiedy ta półfinałowa rywalizacja, to jest tylko jeden mecz, tak?
To jest jeden mecz w odróżnieniu od koszykówki czy żużla, it's right now or never, jak my to mówimy, jeden jedyny mecz, który trzeba wygrać, dać z siebie z nim wszystko. Będzie to na przełomie w dniach 28-29. Zobaczymy jeszcze, kiedy liga ustali dokładnie datę.
Tomasz Pasiuk, grający prezes Watahy.
Dzisiejszy mecz, no patrząc na wynik w tej chwili, wydaje się totalną dominacją i myślę, że przebieg 3/4, druga część meczu była zdecydowanie, no to dokładnie taka, jak jest wynik. Natomiast na początku nie wyglądało to aż tak łatwo. Pierwsza wymiana była cios za cios, touchdown za touchdown. Dopóki nie zdobyliśmy przewagi przełożeń, to troszkę to tak wyglądało, że może być twardy mecz do końca. Trochę się zresztą tego spodziewaliśmy. Spodziewaliśmy się właśnie takiego sposobu gry, ich ofensywy. Nasza defensywa również była bardzo dobrze przygotowana, chociażby dowodem na to są zatrzymane ich drive'y. No i potem mecz ułożył się już po naszej myśli. Poczuliśmy tą przewagę, złapaliśmy wiatr w żagle. No i poszło.
Przed meczem duża presja była? No wiadomo było, jaka jest stawka tego pojedynku.
Stawka była duża. Była presja też głównie związana z tym, że no, nie ma co ukrywać, byliśmy postrzegani jako faworyci tego spotkania. To z reguły nie pomaga, no ale my po prostu staraliśmy się o tym nie myśleć, skupić się na grze, na tym, co potrafimy robić dobrze, a potrafimy dobrze przede wszystkim biegać, chociaż dzisiaj pokazaliśmy, że potrafimy też podawać, więc myślę, że to troszkę mogło zaskoczyć naszego przeciwnika, no, ale mimo wszystko nasza gra, narzucony ten styl gry, bardzo ofensywny, pozwolił nam zdobyć dużą przewagę i kontrolować cały mecz.
Najwięcej punktów w sezonie, bodajże tak dzisiaj zdobyliście w tym meczu.
Tak, zgadza się. Co ciekawe, ten sezon tak naprawdę rozkręcamy. My się rozkręcamy przez cały sezon. Pierwszy mecz wygrany na styk w ostatnich sekundach ze stosunkowo niewielkim wynikiem, bo to było 20 punktów, a potem w każdym kolejnym meczu dokładaliśmy coraz więcej, więcej, więcej punktów. W dzisiejszym meczu dołożyliśmy jeszcze więcej, tak? Także mamy, dzisiaj na tablicy było 6-0, w sezonie jest również 6-0. Perfect season.
Ciężko się łączy rolę zawodnika z prezesem, czy nie odczuwa pan tego jakoś specjalnie?
Myślę, że tak. Myślę, że bardzo ciężko się to łączy. Przede wszystkim staram się jakby separować te funkcje, separować te role. Kiedy jest trening, kiedy jestem na boisku, to skupiam się tylko i wyłącznie na grze, nie myślę o wszystkich innych rzeczach, bo byłoby to po prostu ze szkodą dla samej gry. Natomiast w drugą stronę to również troszeczkę działa na niekorzyść, no bo nie da się z kolei 100% skupić na tej funkcji prezesa. Natomiast u nas fajnie to dosyć działa, dlatego że działamy w sposób taki kolektywny. Jest grupa osób tak naprawdę, która kieruje tym klubem, robi to w sposób świetny, działania są skoordynowane, skonsultowane, decyzje są naprawdę bardzo dobre.
Zapytam teraz jako prezesa, co dalej, panie prezesie, będzie awans, bo chyba o to walczycie?
Dalej jest półfinał, który trzeba wygrać i myślimy o tym. Oczywiście, że każdy gdzieś w tej głowy ma to, że po półfinale, na który jadąc jedziemy, znowu jedziemy w roli faworyta, że liczymy na to, że później będzie finał. Przepraszam, jedziemy, tak naprawdę czekamy.
Radom
przyjeżdża do nas, więc czekamy na nich w półfinale. No i oczywiście, że zakładamy, że potem będziemy czekali na zwycięzcę drugiego półfinału po to, żeby go ugościć w meczu finałowym również tutaj na naszym boisku i osiągnąć ten najwyższy cel, tak? Ten najwyższy cel, który sobie gdzieś tam po cichu stawialiśmy, czyli awans do wyższej klasy, do najwyższej klasy rozgrywek. Tak jest, tak ten plan zaczyna się realizować. Wygląda to fajnie.
Ta ekipa z Radomia w teorii lepszy rywal niż Lublin?
Lepszy rywal niż Lublin pod kątem wygrania, tak? No, wydaje mi się, że trochę tak. Może to trochę takie niepolityczne, ale wydaje mi się, że to może być rywal, z którym może nam się troszeczkę łatwiej grać. No, ale przede wszystkim najważniejsze było uzyskanie przewagi boiska. To, żeby rozegrać ten mecz u siebie. Ewentualny wyjazd do Lublina, to jest duże obciążenie. Już nie tylko mówię o jakieś budżetowe, ale to jest też obciążenie dla zawodników, bo to jest bardzo daleka podróż, wielogodzinny wyjazd.
Tym bardziej, że to jeden mecz, prawda?
Dokładnie. Playoffy w futbolu amerykańskim tym się właśnie jakby wyróżniają, że nie ma żadnego rewanżu. W każdej rundzie playoff jest jeden mecz rozgrywany na boisku drużyny, która jest po prostu, ma lepszy bilans punktów w tabeli.
Na zegarach już prawie 27 minut po 21. To z futbolu amerykańskiego przechodzimy na halę. 1 sierpnia przygotowania do nowego sezonu rozpoczną szczypiorniści AZS UZ Zielona Góra. W drużynie dojdzie do kilku istotnych zmian w kadrze. Między innymi odeszło dwóch czołowych szczypiornistów. No to pytanie, jak będzie wyglądać ten okres przygotowawczy, który już niebawem startuje. O tym w rozmowie Macieja Noskowicza z trenerem akademików Ireneuszem Łuczakiem.
Na pewno bez Jaśkowskiego, bez Zieniewicza to te główne postaci, których już nie zobaczymy. Kogo jeszcze na pewno nie zobaczymy, bo tak jak pan mówi, tych ubytków jednak trochę będzie.
No na pewno nie zobaczymy jeszcze Kevina Polito, choć nie wiem, no ja jeszcze cały czas staram się, żeby jednak zmienić decyzję i jednak jeszcze chociaż ten jeden sezon pograł, a to będzie dość duży uszczerbek, bo Adas zostaje sam. Robert Gural też nie wiadomo, czy będzie grał z nami. Marek Kwiatkowski też szuka klubu, nie będzie Marcina Nowickiego, no nie będzie Jędrzeja Zieniewicza, już wczoraj czy przedwczoraj widziałem fajne tam zdjęcie na Facebooku, jak podpisał kontrakt w Opolu. Marcin Jaśkowski podpisał w Lesznie, Kuba Pawlicki będzie grał w Guben, także troszeczkę tych ubytków będzie, no ale my nie jesteśmy od płaczu, tylko jesteśmy od tego, żeby zrobić kolejny raz coś nowego. No mam nadzieję, że teraz tym razem już zrobimy i zbudujemy zespół, który będzie w przyszłym sezonie później już się tylko wzmacniał, bo naprawdę teraz te ubytki to są bardzo, bardzo istotne, bo i Jędrek Zieniewicz i Marcin Jaśkowski to takie, jak to nazywam, dwie pierwsze strzelby i faktycznie najwięcej bramek, dwójkę zdobyli ładnie ponad 250 bramek, także troszkę tych bramek narzucali i ich nie będzie. No ktoś musi ich zastąpić, ale tak jak mówiłem wcześniej też, to nie jest spalona ziemia z tego względu, że duża część zostaje i też mamy już na kim jakąś tam podłoże do tego, żeby budować coś nowego, coś fajnego.
Na które pozycje będzie pan szukał zawodników po tych odejściach?
No w pierwszej kolejności muszę szukać, wbrew pozorom, to muszę szukać obrotowego, bo zostaje Adaś Szarłowicz sam, nie wiadomo jak z tym Robertem jest i jeden obrotowy to nie jest gry w piłkę ręczną, tym bardziej, że wiemy jaki to jest sport. A tak, no bardziej raczej na wszystkie pozycje. No na prawe skrzydło przyjdzie Michał, to jest okej. Prawe rozegranie w sumie tutaj mamy zawodników i jeszcze gdzieś tam lewa ręka, wiem, że przyjdzie też jedna na pewno, zobaczymy kto jeszcze tam przyjdzie. Środek rozegrania, no powiedzmy, że jest Hubert, jest Bartek Więdłocha, tu jest ok. Lewe rozegranie jest Jędrzej Jasiński i jest zawodnik, który też na 99,9 przyjdzie, taki w miarę rzutek. To tak w miarę jest. No lewe skrzydło zostaje sam Cypis, ale też już mam dwóch zawodników, którzy prawdopodobnie przyjdą na jego miejsce. Bramkarzy będzie aż czterech, także te pozycje będą obsadzone, to tylko, że teraz będziemy szukali nie tylko uzupełnienia, ale też jakości na tych pozycjach i to musi być zawodnik, który wchodząc na boisko będzie się prezentował i dawał drużynie to, czego będziemy chcieli. No i do tego będziemy od 1 sierpnia dążyć.
Do sierpnia ci zawodnicy indywidualnie mają coś robić w domu podczas przerwy urlopowej?
Oni doskonale wiedzą, co mają robić, mają na chwilowo, co mają odpoczywać i 1 sierpnia będziemy robić testy. Wiedzą, że były robione i badania na koniec sezonu, wiedzą, nad czym muszą panować, żeby tam nie przesadzić z niektórymi rzeczami i wagowo oczywiście przede wszystkim i gdzieś tam muszą być już przygotowani do tego okresu przygotowawczego. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak to wyglądało w tamtym sezonie i ile potu musieli wylać i jestem przekonany, że wykonają swoją pracę taką, żeby na 1 sierpnia być w miarę już przygotowanym do ciężkiej pracy, która przed nami.
A przygotowania na własnych obiektach? Coś wiecie, jeśli chodzi o właśnie ten okres przygotowawczy, jakieś turnieje? Może już jakieś szczegóły są znane?
13 sierpnia jedziemy na turniej do Wągrowca, a następnie 25 sierpnia tutaj chciałbym rozegrać turniej. Przyjedzie Gorzów, przyjedzie Legnica i prawdopodobnie Dzierżoniów. Szykuje nam się ten sparing z Buben, ale jeszcze nie podjąłem decyzji, czy my zagramy z nimi, czy nie, ale chyba zagramy i jeszcze gdzieś na pewno pojedziemy na jakiś mecz sparingowy, ewentualnie turniej i to nam wystarczy, bo też może jakieś jeszcze test mecze zrobimy, takie pojedyncze mecze. Być może zagramy tutaj gdzieś na swoim podwórku z drużynami z województwa. No zobaczymy. Na razie mam te dwa turnieje w głowie i ten jeden sparing. Ale jeszcze chyba będziemy gdzieś jechać też na nie wiem, czy do Legnicy, czy do Dzierżoniowa, też zagramy tam. Dzierżoniu się mocno szykuje na pierwszą ligę, czyli też tam będzie niezła drużyna. Legnica wiadomo, że jest dość silna, Gorzów tym bardziej. Także będziemy, myślę, że dobrze przygotowani do kolejnego sezonu.
Tyle Ireneusz Łuczak, trener piłkarzy ręcznych AZS-u UZ Zielona Góra. Przechodzimy do siatkówki. Ważne rozstrzygnięcia nastąpiły bowiem w drugiej lidze. Nasze województwo na tym poziomie wśród mężczyzn będzie reprezentowane przez 4 zespoły, a w lidze pań przez 1 drużynę. O decyzjach, które zapadły w siatkarskiej centrali w rozmowie Marka Staniszewskiego z Tomaszem Paluchem, prezesem Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej.
Lubsko będzie grało w drugiej lidze żeńskiej i AZS będzie grał w drugiej lidze męskiej, czyli jako 4 zespół. Sytuacja jest tylko tego typu, że AZS będzie grał w pierwszej grupie, w tej grupie północno-zachodniopomorskiej i 3 pozostałe lubuskie zespoły będą grały w tej grupie 4. Z tego powodu, że ta grupa jest bardzo mocna, zespoły lubuskie się powzmacniały, będzie bardzo wyrównana i ja też liczę na to, że tam dosyć ostro te nasze zespoły będą walczyły w tych górnych rejonach tabeli i Międzyrzecz, i Żagań, i Nowa Sól teraz będą stanowiły o sile tej 4 grupie. Natomiast AZS spokojnie powinien utrzymać się w tamtej pierwszej grupie. Troszeczkę to będzie związane z wyjazdami dalszymi, ale ta grupa jest mniej zbilansowana, trochę słabsza i tam myślę, że spokojnie sobie poradzi. Natomiast Lubsko będzie grało tutaj w grupie 3 najprawdopodobniej i z tymi zespołami tutaj dolnośląskimi, także trochę mocniejszymi, ale myślę, że też spokojnie powinno się wzmocnić i w tej grupie zaistnieć.
Nie zapominajmy, że mamy jeden zespół w pierwszej lidze, to Olimpia Sulęcin.
Olimpia Sulęcin to jest dla naszego województwa zespół, który jest na tą chwilę zespołem czołowym. Orłowym, to jest wizytówka naszego województwa w pierwszej lidze, też poczynił, widzę tam zakupy, wzmocnienia, także wyciągnął pewnie też wnioski z tamtego sezonu i będzie chciał spokojnie utrzymać się w tym sezonie, czy nawet zawalczyć w środku tabeli, ale jak wiemy, no pierwsza liga jest mocniejsza, bo spadły zespoły z plus ligi. Niektóre zespoły się powzmacniały. Nie będzie łatwo, ale myślę, że Sulęcin spokojnie sobie da radę. Mówię, już będzie walczył w tych środkowych częściach tabeli. Na tym poziomie wysokim ta pierwsza liga będzie w tym Sulęcinie w przyszłym sezonie funkcjonować.
Co z lubuską trzecią ligą, zarówno kobiet, jak i mężczyzn? Jeśli chodzi o panie, to ostatnia informacja była taka, że Ares Nowa Sól i ekipa UKS-u 13 Zielona Góra zagrają w grupie Dolnośląsko-Lubuskiej trzeciej ligi. A co z zespołami męskimi?
Połączymy się z Dolnośląską Ligą Trzecią. We wszystkich województwach jest tutaj tych naszych typu zachodniopomorskie, dolnośląskie. Ta sytuacja wygląda w ten sposób, że jest po 4, 5, 3 drużyny i jesteśmy, że tak powiem, trochę rozchwytywani, bo zachodniopomorskie chciało, żebyśmy się do nich przyłączyli, dolnośląskie, no nam jest bliżej tutaj do tego Dolnego Śląska na tą chwilę. I dwa zespoły nasze, właśnie UKS 13 i Ares Nowa Sól, będziemy tworzyć Dolnośląsko-Lubuską trzecią ligę, tak ona będzie nazwana, żeby po prostu te nasze dziewczyny ogrywały się. Dziewczyny czy dziewczynki, trudno powiedzieć, bo to chodzi o to, żeby te nasze juniorskie zespoły zostały ogrywane, jeśli chodzi o Zieloną Górę, natomiast jeśli chodzi o Ares, to też dało to efekt bardzo fajny w tamtym sezonie, bo dziewczyny w ćwierćfinale fajnie pograły. Natomiast panowie, już wiemy, że 2-3 zespoły jeszcze mają się dołączyć do tych, które były w tej trzeciej lidze i chcemy zrobić jeszcze jakiś dodatkowy puchar, żeby trochę tego grania w tej trzeciej lidze było więcej i żeby te zespoły mogły przed tym turniejem finałowym, czy przed tymi turniejami o awans do drugiej ligi mogły się przygotować, także też myślimy i mamy jakiś tutaj pomysł na to, żeby jakiś taki puchar zorganizować, żeby one mogły więcej jeszcze tutaj pograć.
Siatkówka to nie tylko rozgrywki w ligach seniorów, ale także przede wszystkim może praca z młodzieżą, turnieje młodzieżowe. Wrócił pan z turnieju Kinder Plus Sport. Tam była spora reprezentacja lubuska?
Tak, no to jest 24. finał tej edycji Kinder Plus Sport. Drugi raz z rzędu została impreza zorganizowana w Zabrzu. Tam jest dosyć fajna infrastruktura. Wszystkie dzieciaki grają na jednej sali. 32 zespoły grają w tym turnieju, po dwa z każdego województwa, dwójek, trójek, czwórek chłopców i dziewczyn. Nasze zespoły myślę, że zaprezentowały się na miarę swoich możliwości, troszeczkę lepiej, czy nawet znacznie lepiej niż w tamtym roku. Grały w 16, 9, 11 miejsce zajmowały zespoły Orlika Międzyrzecz, chłopców, dwójki, trójki, także nie jest źle, no wiadomo, że tam są zespoły mocne, stajnie pobudowane już na tym etapie rozgrywek, co może nie do końca jest aż tak fajne w tej rywalizacji dzieci, bo tu chodzi bardziej o zabawę, powinno chodzić przynajmniej bardziej o zabawę, o popularyzację naszej dyscypliny, a to tak wygląda już profesjonalnie, aż mówię za bardzo. No i mówię, nasze zespoły pograły na miarę możliwości, bardzo fajnie się zaprezentowały, jeśli chodzi o te miejsca w Polsce. No i widać, że z tych dzieci będzie pociecha w przyszłości.
Na zegarach 21:40, no to na koniec dzisiejszego wydania magazynu sportowego jeszcze spora dawka futbolu. Wszystko wskazuje na to, że piłkarze z Tironu Gorzów przystąpią jednak do kolejnego sezonu trzeciej ligi. Klub dopełnia formalności licencyjne, a zespół, choć na różnych boiskach, to jednak przygotowuje się do sezonu. W środę gorzowianie zagrają pierwszy tego lata sparing przeciwko drugoligowym błękitnym Stargard. O aktualnej sytuacji z trenerem Stilonu Kamilem Michniewiczem rozmawiał Filip Burecki.
Dla nas to jest najistotniejsze. My skupiamy się na tym, żeby z każdego treningu, bez znaczenia, czy to jest na pełnowymiarowym boisku, czy to jest na skrawku zieleni, czy to jest w lesie, w parku, czy gdziekolwiek, staramy się wydobyć maksimum i dla nas najważniejszy jest cel, to bez względu na wszystko przygotować się jak najlepiej do tego sezonu i staramy się nie myśleć o tych sprawach, które są wokół klubu. Cieszymy się na takie sygnały, które do nas docierają, że pojawia się to światełko i na pewno dodaje nam tutaj jeszcze większej motywacji do pracy. No nikt nie mówił, że będzie lekko. No, sukces rodzi się w bólach i my te bóle co prawda przechodzimy na początku, ale wierzymy w to, że to wszystko zaprocentuje i na bazie tego uda się zbudować fajny zespół.
To, że gracie sparing już w środę z Błękitnymi i Stargard, to chyba też świadczy o tym, że no to jakby tu miało być źle, to chyba sparingu by niekoniecznie miało być.
Dokładnie, gramy w środę w sparing, jedziemy najprawdopodobniej do Płot, gramy z Błękitnymi, w sobotę gramy z Miedzią, dwa Legnica sparing, także też tutaj zaplanowane mamy praktycznie wszystkie weekendy i będą dwie środy, ta teraz i za dwa tygodnie, dlatego tutaj z tej strony na pewno jesteśmy przygotowani, wszystko przebiega z tej strony zgodnie z planem, No i przygotowujemy się z nadzieją, czekamy, aż to lekko zielone światło będzie mocno zielone i dostaniemy sygnał, że trzecia liga będzie dla nas i będziemy robić wtedy wszystko, żeby się do niej jak najlepiej przygotować. Zresztą robimy to cały czas i tutaj będziemy po prostu mieli tą świadomość, że było warto pracować ciężko.
Jaki stan osobowy na tę chwilę, jeżeli chodzi o zawodników obecnych, dotychczasowych i testowanych?
No nie będę nikogo oszukiwał, jeżeli powiem, że sytuacja kadrowa na pewno się zmieni sporo i to jest normalne. Pierwszy aspekt to jest aspekt finansowy, że wiadomo, że gdzieś tam będzie to drużyna troszkę o skromniejszym budżecie, na pewno pojawi się dużo nowych, młodszych twarzy, ta kadra będzie troszkę szczuplejsza i tutaj nie ma co się oszukiwać, ale tak jak powiedziałem, zrobimy wszystko, żeby na miarę możliwości zbudować możliwie jak najmocniejszy zespół, aczkolwiek będzie to inna drużyna, jak była w poprzednim sezonie. Trenuje z nami około 12-13 zawodników z poprzedniego składu. Tutaj do tego musimy dokoptować tak naprawdę 10-11 nowych zawodników, którzy by mogli tą kadrę zamknąć. Trenuje z nami paru chłopaków tutaj, między innymi byłych Steelonowców, z czego się bardzo cieszę, ale też mamy tutaj kilka fajnych nowych twarzy, młodych zawodników, których też będziemy chcieli jak najszybciej tutaj, że tak powiem, zakontraktować w naszym klubie, żeby już ze spokojem przygotowywać się do pierwszego meczu z Wartą.
Mateusz Ogrodowski, Patryk Jakubowski byli testowani w Błękitnych Stargard. W której drużynie zagrają w środę?
To znaczy tak, no Mateusz na pewno będzie grał w Błękitnych. Jeżeli chodzi o Patryka, to tutaj zagra w naszej drużynie, także tak to wygląda, że Mateusz jest bardzo mocno prawdopodobne, że będzie w Stargardzie i życzymy mu z naszej strony powodzenia, trzymamy kciuki. Jest to dla niego awans sportowy i cieszymy się tutaj razem z nim, że będzie miał możliwość gry wyżej, a jest to szansa dla nowych zawodników, młodych zawodników, którzy będą mogli w to miejsce wskoczyć i też tutaj popracować po to, żeby się wypromować do wyższej ligi.
Tyle trener Stilonu Kamil Michniewicz. No to z obozu gorzowskiego przeniesiemy się do Gubina. Piłkarze tamtejszej Kariny po wygraniu ostatniego meczu poprzedniego sezonu z Promieniem Żary zapewnili sobie awans do lubuskiej czwartej ligi. No i do tego awansu poprowadził ich trener Sylwester Buczyński, który nie będzie dalej trenerem Kariny, bowiem zastąpił go Jarosław Miś. No i z aktualnym szkoleniowcem gubińskiego zespołu o przygotowaniach do nowego sezonu, o kadrze drużyny i planach na przyszłość rozmawiał Marek Staniszewski.
Jak będą przebiegały przygotowania do sezonu, który startuje w sierpniu?
Przygotowania wstępnie mieliśmy rozpocząć 11-12, czyli 4 tygodnie przed inauguracją pierwszej kolejki czwartej ligi sezonu 18-19. Natomiast w związku z tym, że tych rozpisek i planów treningowych nie było przygotowanych na nowy sezon, a część zawodników porezerwowało sobie wyjazdy urlopowe, pobukowało tematy związane z wczasami, zmuszeni zostaliśmy o przesunięcie kilkudniowe, czyli 16-17 prawdopodobnie dopiero zaczniemy przygotowania. Będzie to prawdopodobnie 4 tygodnie też, ale w międzyczasie z prezesem zaplanowaliśmy też obóz w Słubicach, taki mini obóz, bo to 4-5 dni prawdopodobnie wyjdzie. I te przygotowania, mam nadzieję, że ruszą już w pełnym obłożeniu, przynajmniej 90-80% w tej pierwszej fazie, tak aby w ostatnich 3 tygodniach mieć 100% kadrę. Niewiadomym też jest, kto przyjdzie, kto będzie na razie na ostatnim spotkaniu z prezesem i ze mną 29 czerwca, który mieliśmy na stadionie, przyszło 20 zawodników. Kilku jest na kontuzji jeszcze i myślę, że ostateczne informacje, jak będzie ta kadra wyglądała, to się przekonamy między 17 a 22, bo to myślę, że będzie ostateczny termin, aby kadrę i sprawy personalne pozamykać.
Jak liczną chce mieć pan kadrę?
No marzeniem i takim wzorcowym jest kadra 24 zawodników, czyli 3 bramkarzy plus 21 zawodników z pola. Kto będzie, na pewno otwieramy się też na wszystkich zawodników, którzy do tej pory funkcjonowali na pożyczeniach z Kariny. Dość duże środowisko wokół Gubina, te kluby, które funkcjonują, Jaromirowice, Grabice, Wężyska, to wszystko, co funkcjonuje w A-klasach, a jest z terenu z tak zwanego Komina, Lubsko, Krosno, Gubin. Chcielibyśmy zagospodarować i takie zadania gdzieś trenerzy, którzy są w sztabie, będą mieli łącznie z ludźmi, którzy znają to środowisko bardzo dobrze, a myślę, że każdy, który by chciał z chłopców spróbować gry w czwartej lidze, to będzie mile widziany też na treningach.
Już teraz wiadomo, że kilku z tych najbardziej doświadczonych zawodników nie zagra w Karinie.
Informacje od prezesa otrzymałem takie, że i Paweł Wojtysiak, i Krzysztof Wierzbicki ze względu na obowiązki swoje zawodowe i intensywność planowanych zajęć treningowych nie będą mogli uczestniczyć w tych zajęciach i prezesowi podziękowali za współpracę. Taką informację otrzymałem od prezesa.
Na co pan liczy w rozgrywkach 2018-19? Beniaminek, ale to Beniaminek z doświadczonymi zawodnikami, a więc chyba walka o te górne rejony tabeli.
Doświadczenie mam takie, że zazwyczaj z Beniaminkami jest tak, jak myśmy byli takim przykładem w Alubazu, gdzie od okręgówki żeśmy do trzeciej ligi dwukrotnie powtarzając ten awans. Teraz mamy przykład Warty Gorzów. Wszystko zależy od możliwości organizacyjnych. Tu, jak pan wspomniał, doświadczonych, no to dwóch już i Wierzbicki, i Wojtysiak odeszli, także z tego, co jest, to tych doświadczonych zawodników oprócz Fiodorowicza i jeżeli Kuba Jasiński, który się zadeklarował, pozostanie też i Wojtek Kaczmarek, no to mamy tak naprawdę trójkę doświadczonych i reszta to jest chłopcy albo na wypożyczeniach, jak Irek Butowicz, Torbiczuk czy Fabian Tomaszewski, bądź chłopcy tutaj z okolic Gubina i samego Gubina. To tutaj temat doświadczenia to bym troszeczkę na czwartą ligę pozostawił. Najważniejszym elementem jest zmiana funkcjonowania klubu pod kątem struktury organizacyjnej, czyli to, co powiedziałem wcześniej, chcemy odbudować system szkolenia oparty na juniorach, juniorach młodszych, trampkarzach, tak, aby to bezpośrednio było pod klubem. Chcemy troszeczkę poprawić funkcjonowanie całego systemu szkolenia w jakość i ilość również. Nie tylko, aby te treningi odbywały się 2 razy w tygodniu, bo to jest zdecydowanie za mało na czwartą ligę. Już nie mówiąc o tym, co pan wspomniał, o walkę w górnych częściach tabeli. Na pewno zmiana regulaminu, bo trzeba powiedzieć, że 3 zespoły teraz będą spadać z czwartej ligi, wymusi, że te granie będzie na pewno opierało się na dobrym przygotowaniu i motorycznym, i taktycznym, i te 3 czynności pierwsze szkoleniowe pójdą w takim kierunku, żeby zwiększyć intensywność treningu, poprawić system szkolenia i opierać się też przede wszystkim na swoich ludziach, nie tylko na zaciągu gdzieś spoza, tak jak do tej pory miało miejsce Zielonej Góry głównie.
Zainteresowanie piłką nożną w Gubinie spore, bo przecież podczas ostatniego meczu z Promieniem Żary na stadionie było ponad 500 kibiców.
Był to taki przykład, że na ostatni mecz walka o awans i z Promieniem spowodowało to, że te zainteresowanie duże. Trzeba pamiętać, że Gubin jest w ogóle takim prosportowym miastem. Tutaj funkcjonuje i piłka ręczna kobiet, i siatkówka, i lekka atletyka. Wokół jest i jeździectwo, także tych dyscyplin piłka nożna kiedyś była tym wiodącym, ale to za czasów, kiedy zawodnicy z wojska zazwyczaj zasilali nasze kluby, czy to Krosno, czy Żagań, czy Międzyrzecz. To tutaj te tradycje gdzieś piłkarskie były, natomiast ostatnie lata pokazywały, że brak gdzieś rozwoju też bazy, o czym trzeba pamiętać, bo ta baza jest od wielu, wielu lat niezmieniona. Struktura organizacyjna troszeczkę tą piłkę nożną zostawiała w cieniu zainteresowania, bo też są plany na rozbudowę tych obiektów sportowych. Burmistrz deklarował prace związane z rozbudową tego. Na pewno jest to miasto potencjalne na rozwój sportowy, taki na poziomie wielu dyscyplin. Tylko zazwyczaj, jak to u nas w Polsce jest, problem leży w strukturze organizacyjnej, poukładania współpracy z wieloma klubami, bo tu też i dyrektorzy, którzy mają klasy sportowe w szkołach swoich, powodują, że też patrzą pod kątem szkoleniowym, no, w kierunku takim, jakim to dla miasta miało przynieść korzyści.
Tyle trener Kariny Gubin, Jarosław Miś. Zostawiamy futbol ligowy i jeszcze jeden materiał stricte piłkarski. Za nami 24. edycja turnieju Saler dobiegnie w Cup imienia Kazimierza Górskiego. Tym razem rywalizowano w 4, a nie 5 kategoriach, jak to bywało w latach poprzednich. Zabrakło chętnych do gry w U17. Natomiast wśród ekip do lat 15 triumfowała Akademia Piłkarska Rejsa, Radowiak Drezdenko, w U13 BFA Wilno, w U11 FC Wilno, a w U9 Gospodarze, czyli Błękitni Dobiegniew. Nagrody młodym piłkarzom wręczą m.in. Dariusz Górski, dyrektor Fundacji Kazimierza Górskiego, a prywatnie syn jednego z najwybitniejszych trenerów w historii polskiego futbolu.
Mamy patronat. Jesteśmy jednym, ale chyba tak mi się wydaje przynajmniej, jednym z głównych patronów, czyli mamy, my tutaj, tak jak to, panie redaktorze, panu powiedzieć, my nie uczestniczymy w tym finansowo, bo my jesteśmy organizacją non-profit, więc żadne fundusze. Natomiast oczywiście wspieramy to wszystkimi ludźmi, czyli moją skromną osobą, pana Jasionka, który jest prezesem, no władz w ogóle fundacji, które no w miarę możliwości staramy się być tutaj co roku i tak jest zresztą. Na tym polega rola, no, a moja rola to jest szczególna, bo względy jeszcze sentymentalne są też, także, bo ja byłem przy bodajże drugiej edycji, czy trzeciej, już nie pamiętam, jeszcze jak świętej pamięci tato żył, jeszcze był w pełni formy i zgodził się, żeby nazwać ten turniej, bo on nie od razu, to dzięki panu prezesowi Lickiewiczowi, dzięki temu on został nazwany, zgodził się, żeby była jego imieniem. Panie ludzie dokładają, widzę, no nie robią to po raz pierwszy oczywiście, ale zawsze jest to tak starannie przygotowane, czyli to robią ludzie, którzy się na tym znają i chcą to zrobić, czyli im na tym zależy. To jest 24. edycja, w przyszłym roku jest 25-lecie. No więc już taka, że tak powiem, rocznica do obchodzenia jej, prawda? Myślę, że tutaj, no ja się postaram, przynajmniej bo już rozmawiałem z panem burmistrzem i z władzami tutaj miasta i z kolegami, którzy tutaj to organizują i postaram się, żeby tu przyjechały również zawodnicy, którzy grali w drużynie, tak zwanej złotej drużynie Orłów Górskiego.
Dariusz Waldman, prezes Błękitnych Dobiegniew.
My rozmawialiśmy też z klubami, które dotychczas grały w tych kategoriach wyższych, czyli kategoria U17, no nie ma zainteresowania. Kluby też raczej niechętnie podchodzą do wysyłania juniorów na tego typu turnieje. Inny cykl, inny system szkoleniowy jest. No, kluby nie są zainteresowane akurat graniem turniejowo w wakacje, stąd też no, trzeba w dalszym ciągu stawiać na te kategorie typowo młodzieżowe. Na przyszły rok chyba też trzeba będzie tutaj się zastanowić, czy nie zrobić kategorii tej najmłodszej, czyli skrzata.
Ale dzieci się dobrze bawią, oczywiście te najmłodsze.
No na pewno, widać, że dużo drużyn przyjeżdża cyklicznie co rok, co jest potwierdzeniem, że chyba jest fajna zabawa i przy okazji gra w piłkę nożną.
Norbert Kudłaszek, kapitan Akademii Piłkarskiej Rejsa Radowiaka Drezdenko.
Jesteśmy zadowoleni z tego, co robiliśmy. Graliśmy piłką, byliśmy pewni tego, co chcemy. Chcieliśmy wygrać ten turniej. Chcieliśmy się bawić, ale i zgarnąć nagrody i pokazać, jak się gra w piłkę.
Kolegów doping news?
News bardzo pomagają chłopacy z Moreny, za co dziękujemy. I naprawdę dziękuję wszystkim kibicom, którzy tutaj przyszli. To było naprawdę dobre wsparcie i pomogli nam w wzniesieniu pucharu.
Jak się w ogóle bawiliście przez ten tydzień, bo to też jest ważne, bo zabawa, integracja.
Zabawy były dobre, były wychody różne na jezioro. Była regeneracja wszystkiego, mięśni ogólnie. Także było dobrze.
Michał Kaczmarek, trener Akademii Piłkarskiej Rejsa Radowiaka Drezdenko.
No emocje zawsze będą, jak są puchary, jest możliwość zmierzenia się z jakimiś tam zespołami. No to zawsze wiadomo, no. My też budujemy chłopaków pod takim kątem, że mieli to mentalność zwycięzców. My traktowaliśmy ten turniej jako nauka przede wszystkim, bo to będzie nowy zespół, który wystartuje w wiorze młodszym rocznikiem. Chcemy się cały czas uczyć, rozwijać tych chłopaków, bo pod kątem szkoleniowym właśnie chcemy ich wypychać później dalej w świat. A mam nadzieję, że się jacyś tam z nami zagrają w pierwszym zespole Radowiaka, bo my tutaj z trenerem Radkiem też tam gramy. No i mówię, no fajne tutaj przetarcie przed tym sezonem. Fajna też integracja dla chłopaków, bo spędziliśmy tydzień wspólnie na obozie na Długim i razem z tą młodszą grupą Orlika, więc no myślę, że jest fajnie, bo chłopaki się cieszą, a kiedyś też muszą poczuć smak zwycięstwa. Co niektórzy, czterech z nich, a kolejnych pięciu z nich za rok i dwa muszą być przygotowani do piłki seniorskiej, to będą mieli po 16 lat. Więc dzisiaj 15-latek może grać, też tego się nie bez powodu nie zrobiło, żeby oni grali w wieku 15-16 lat. Chcemy jak najszybciej, żeby zadebiutowali w tej seniorskiej piłce. Mam nadzieję, że z nami, a potem gdzieś już dalej w świecie.
Nazywam się Tomek Turkiewicz, mam 13 lat i gram w klubie MKS Szprotawia Szprotawa.
Czwarte miejsce zajęliście, ale pierwsze w Polsce, koledzy z zagranicy lepsi?
No niestety tym razem tak, czwarte miejsce drugi raz pod rząd. No bardzo pozytywnie na pewno, fajna atmosfera, ogólnie klimat, podobało mi się.
Fajnie, tutaj z kolegami jest integracja też?
No i to dużo, bo tutaj zawsze ten tydzień wspólny, no to zawsze dużo daje.
No ale ambicje też macie, chce się wygrywać.
No wielką mamy.
Jaki masz sposób na obronę karnych?
No teraz już na wyczucie, kiedyś jak byłem młodszy to miałem taką taktykę, teraz już tylko na wyczucie się staram. No i jak wyjdzie to wyjdzie, nie to nie.
Zenon Chmielewski, wiceprezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
Cieszymy się z tego, że jest to organizowane, że młodzież może się spotykać, rozwijać się. Co roku naście, jak nie 10 zespołów, a więc jest to duży przegląd, jest to motywacja dla tych chłopców. Ważne, żeby oni mogli uczestniczyć w takich turniejach. Tym bardziej w tym roku mamy ten mundial, co prawda nieszczęśliwy dla Polski, ale nie ma to większego chyba znaczenia. Oni mają brać wzory, ci chłopcy, i uprawiać to, co najbardziej lubią.
Ważne chyba jest też, że ci chłopcy mogą się skonfrontować z kolegami z innych województw, a nawet z zagranicy.
Tak, to jest prawda, bo wiemy, że nasze województwo nie jest za mocnym województwem piłkarskim, szczególnie tutaj w młodzieży mamy problemy w centralnej lidze juniorów, w makroregionalnych mamy problemy, a więc jeżeli przyjeżdżają zespoły i z zagranicy, jak również z ościennych województw, nie tylko, to jest to dla tych chłopców i dla tych trenerów przede wszystkim jest ważne, na jakim poziomie jesteśmy.
Saler dobiegnie w KAP imienia Kazimierza Górskiego. No to czekamy na 25. okrągłą jubileuszową edycję tego już tradycyjnego piłkarskiego turnieju. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie magazynu sportowego Radia Zachód za wspólnie spędzoną prawie godzinę. Dziękuję, Jakub Lesiński. Kłaniam się i do usłyszenia.